Chłopaki boją się, że Maciek się podjara.
Wszyscy się tego boimy.
Wiedziałem, że tak będzie.
Ucieszony Maciek wybiega z żabki z torbą zakupów.
Ale się podjarałem! W żabce mam wszystko na grilla!
Proste grillowanie? Masz to w żabce. Chipsy Crunchips 140 gramów za 6,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,70. Żabka, uwolnij swój czas.
Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Afery Wizowej, jest naszym gościem. Witam panie europośle bardzo serdecznie. Dziś funkcjonariusze ABW zatrzymali gangstera Olgierda L., którego nazwisko padło w słynnym raporcie o kandydacie PiSu na prezydenta Karol Nawrockim. Nawrocki, tak twierdzi ten raport, zna Olgierda L. z klubu bokserskiego, a nasz reporter dowiedział się, że mężczyznę zatrzymano w ramach śledztwa w sprawie aktów dywersji i sabotażu na terytorium Polski z rosyjskiej inspiracji. Powiedziałby pan, że Olgierd L. to bliski przyjaciel Karola Nawrockiego? Bo wy się tym zajmujecie, tym raportem, razem z europosłem Jońskim.
Przede wszystkim my nie jesteśmy autorami tego raportu, bo ja rozumiem, że sam raport powstał w środowisku PiSu, czy wokół środowiska PiSu.
No oni twierdzą, że nie właśnie.
No.
I zresztą będą was za to teraz pozywać, bo wyście na tej konferencji w poniedziałek zwołaliście, jakby mamy taki powrót duetu śledczego Michał Szczerba, Dariusz Joński, platformianego duetu śledczego. Wyście zapowiedzieli na wspólnej konferencji w poniedziałek wielowątkową kontrolę przeszłości tak. Karola Nawrockiego.
Mam absolutną świadomość, że jeżeli udało się autorowi tego raportu, czy autorom tego raportu sformułować 74 strony wątpliwości wobec Karola Nawrockiego, a w szczególności wobec ludzi, których zna, wokół których się otaczał, to nie jest, wie pan, kwestia taka, że Karol Nawrocki był związany z sportem, czy z salą bokserską. Jakby ci ludzie, on otworzył szeroko drzwi Muzeum II Wojny Światowej, o przestrzeni Westerplatte, którą też przejął jako dyrektor muzeum i którą zarządzał, IPN-u jako instytucji, do której zapraszał tych ludzi. Więc mam wrażenie, że to nie są relacje wyłącznie o charakterze sportowym czy kibicowskim.
Ale czy jeszcze jedną rzecz chcę wyjaśnić. Czy wy wiecie, że ten raport, jak mówicie, Jarosław Kaczyński dostał ten raport na biurko, bo go zlecił? Czy wy to wiecie, czy wy tak rzuciliście, teraz PiS wam wytoczy proces, no i na tym procesie powiecie, że słyszeliśmy to z powietrza?
No nie wiem, to pierwsze, coraz więcej osób w samym PiSie twierdzi, że raport zna, że raport był na Nowogrodzkiej, a jak był na Nowogrodzkiem, no to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś...
Ale to są plotki, czy wy to jakoś sprawdziliście, że PiS to zamówił i że to trafiło do Kaczyńskiego?
Żeby było jasne, my nie jesteśmy jakby osobami, które ten raport upubliczniły, tak? Znaczy to jakby, jeżeli by PiS był tutaj konsekwentny i chciał jakby szukać tego, kto ten raport przyniósł, to by trafił do innych redakcji internetowych, do innych portali informacyjnych, czy też do innych gazet. Bo przecież on został opublikowany czy kilkanaście godzin wcześniej, czy kilka godzin wcześniej w innych redakcjach i inni dziennikarze go rozkładali na czynniki pierwsze. Myśmy uznali, że skoro ten raport również do nas dotarł, naszym obowiązkiem w interesie społecznym jest jego upublicznienie i zaprezentowanie.
No, ale
więc
momencik,
nic
zrobiły już to media, no rozumiem, że...
No nie zrobiły media, wie pan, to nie jest też...
Gazeta Wyborcza go opublikowała w całości.
Ja mogę opublikować coś na jakiejś stronie, trzeba kliknąć, otworzyć tego PDF-a, wie pan. To nie jest tak, wie pan, my jesteśmy osobami, które jednak mają doświadczenie w kontrolowaniu pewnych spraw i sprawdzaniu
i
pewnych kwestii.
I co konkretnie zamierzacie zrobić w sprawie tego raportu?
Po pierwsze,
poza zwołaniem konferencji i ogłoszeniem.
No to było tylko informacją, co zamierzamy zrobić. Po pierwsze, zamierzamy zrobić kilka wystąpień. Część już z nich została wysłana. To jest przede wszystkim prokurator generalny i kwestia jednak analizy tego całego dokumentu pod kątem naruszenia kodeksu karnego, bo przecież na tych zdjęciach promowany jest faszyzm, co jest przestępstwem zgodnie z polskim kodeksem.
Ale przecież nie Karol Nawrocki promuje ten faszyzm, on tam nie hajluje.
Ale to nic istotne, wie pan. Przy okazji tej sprawy warto, żeby prokuratura dokonała analizy prawnokarnej, czy te czyny, czy te opisy, czy te sytuacje, czy te komentarze, które tam są zamieszczone, ludzi Nawrockiego. Co ciekawe, również część komentarzy tych ludzi, którzy są wokół niego, kojarzeni z jego osobą, również na tych portalach pisała w języku rosyjskim, więc jakby to dzisiejsze zatrzymanie dla mnie nie jest jakimś super zaskoczeniem. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, będziemy również pytać o to, w jaki sposób te środowiska, jak powiedziałem, faszyzujące, miały otwartą przestrzeń Muzeum II.
Ale kogo będziecie pytać? Bo jaki jest konkret z tych waszych... No, śledztwo dwóch europosłów. Wy byliście bardzo skuteczni.
Panie redaktorze, przede
jako
wszystkim...
Jako opozycja. Rzeczywiście chodziliście na kontrole poselskie i różne rzeczy PiS-owi wyciągaliście. Więc pytam teraz o technikalia. Co zamierzacie zrobić dokładnie?
Konkretnie wszystkie umowy cywilnoprawne, które podpisywał Karol Nawrocki.
Czyli do IPN-u wystąpicie, proszę.
Nie tylko IPN, również Muzeum II Wojny Światowej. Wszystkie zgody, które udzielał różnym środowiskom na korzystanie z przestrzeni Muzeum II Wojny Światowej. To była też sala, to były spotkania, to były spotkania pseudopatriotyczne, to było udostępnianie, wie pan, pomnika Westerplatte i przestrzeni wokół Westerplatte do tego, żeby kręcono neofaszystowskie teledyski.
A pan uważa, że Nawrocki jest faszystą?
Nie, ja nie uważam, że Nawrocki jest
faszystą. A jak by pan
faszystą?
Określił to, co wynika z tego raportu?
Przede wszystkim jest politykiem, który na różnych etapach swojego życia miał do czynienia z różnego rodzaju środowiskami, które miały przeszłość kryminalną, na których te postaci pojawiają się w różnych sytuacjach, w różnych gestach, w różnych komentarzach, które nazwałbym faszyzującymi.
Nie będzie dziś głosowania w sprawie odebrania immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu za, uwaga, zniszczenie wieńca z tabliczką pod pomnikiem smoleńskim. Wczoraj Sejm poświęcił tej sprawie pół dnia. Kaczor, dyktator, miał być ścigany za 400 zł i walnięcie kogoś mikrofonem, ale punkt dzisiaj spadł z obrad, koalicjanci się nie dogadali. Kolejne odbieranie immunitetu Kaczyńskiemu za zniszczenie wieńca tuż przed świętami. Nie wiem, jak pana o to pytać, ale jeden z waszych wyborców zapytał dość obcesowo w mediach społecznościowych, to rozliczenia czy cyrk? Co by pan mu odpowiedział?
Nie no, panie redaktorze, trafił wniosek do Sejmu. Znaczy to, wie pan, to nie jest tak, że marszałek Sejmu czy szef komisji regulaminowej może taki wniosek schować do szuflady i powiedzieć, nie, tego nie ma, bo to nie jest istotne, bo nie wiem, bo uderzenie kogoś mikrofonem, no to nie jest, nie wiem, zastrzelenie i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, jest to naruszenie pewnej cielesności, to jest naruszenie
prawa. Wszystko
rozumiem. Jakbyśmy pozwalali na to. Pamięta pan tą urzędniczkę wojewody, która po prostu uderzyła jedną z działaczek KOD-u po prostu w twarz.
Z otwartej
ręki. No dobra, wie pan, ale mi się to nie podobało, więc jakby ja jestem przeciwnikiem przemocy. Ja dzisiaj bardzo często
oglądam... Nie, tylko
oglądam...
wie pan, kontekst jest taki, że ciągle mówicie o rozliczeniach i no, największa...
Wystarczy otworzyć tweeta, wie pan, no, o którą aperę chciałby pan redaktor zapytać. Znaczy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
Na razie pytam
Michałka,
o to, czy...
prawa ręka Morawieckiego, chociaż jak ja mówię ostatnio ludzie Morawieckiego, mając na myśli Kuczmierowskiego, bo tak powiedzmy był urzędnikiem państwowym, w tej chwili jest to imię dosyć krótko pisane. To Morawiecki nie, to nie był mój człowiek. On wysłał do mnie pozew, wie pan,
dobrze,
i on mówi,
nie,
bo ja mówię w tym studio właśnie, okay. W porannej rozmowie powiedziałem, że ludzie Morawieckiego uciekają za granicę i wymieniłem wtedy Kuczmierowskiego i wymieniłem pana Kucha, który był prezesem NCBR. I on przez tego swojego prawnika z Ordo Iuris, który był na zleceniach Ziobry, to w tej sprawie też się zresztą przygląda.
Ja pytam,
nie byli moi ludzie. To oni tam pracowali wtedy, kiedy ja byłem premierem, ale ja nie mam nic wspólnego ani z jednym, ani z drugim. Wie pan? To jest podejście, które oni reprezentują. Więc Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, są zatrzymania, są zarzuty, ściąga się ludzi z drugiego końca świata. Paweł Łeś jest w więzieniu, Michałka jest trzymany w więzieniu londyńskim, czeka na sprawy, prawdopodobnie będzie deportacja i tutaj będzie osądzony. Sprawa jest bardzo rozwojowa, chodzi o miliardy złotych.
Że pan uważa, że rozliczenia idą świetnie, ale w środę w nocy premier Tusk zrugał koalicjantów za zbyt powolne rozliczenia PiS-u. Napisał takiego tweeta w nocy. Rozliczanie PiS-u postępuje wolniej, bo nie wszyscy w koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej, nie wszyscy w koalicji. I jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni. Pan podał tego tweeta dalej. Czy pan wie, kogo premier miał dokładnie na myśli?
Nie wiem, ale ja tylko wiem jedną rzecz. Jeżeli ktoś wchodzi do rządu, bez względu, czy jest z Polski 2050, czy z PSL-u, z Lewicy, czy z Platformy, czy koalicji, to ma również obowiązki związane z tym z wielkim zobowiązaniem, które jest wpisane do umowy koalicyjnej, jakim są rozliczenia niegospodarności, przestępstw i zaniedbań poprzedniej władzy. Jeżeli ktoś jest na przykład ministrem klimatu i środowiska, to powinien przeprowadzić wszystkie możliwe audyty w Lasach Państwowych, w programie Czyste Powietrze, to ja z posłem Jońskim już po wyborach, będąc posłami do Parlamentu Europejskiego...
Ministra klimatu nie wiem,
ja
nie, robi
ja
tego,
nie daję
tak?
przykładów, dałem panu jeden no, przykład,
dał pan przykład,
pierwszy z brzegu,
trzeciej drogi,
no. pokazujący jedno z ministerstw, które przejęło tak naprawdę w spadku to, co było w odpowiedzialności chociażby partii Zbigniewa Ziobry i każdego dnia dochodzą inne różne informacje, o tych nieprawidłowościach, które działy się w Lasach Państwowych. Więc to jest zadanie również, tak powiem, ministrów i minister, którym premier Tusk powiedział bardzo wyraźnie. Tak samo jak minister aktywów państwowych wobec spółek. Macie przeprowadzić audyty, macie wystosowywać zawiadomienie do prokuratury.
Ale kto jest tym spowalniaczem, pana zdaniem?
Nie mam pojęcia. Znaczy wie pan, jeżeli ktoś...
Nie, bo wie pan, pytam jeżeli... pana, bo podał pan dalej tweeta Donalda Tuska, no to rozumiem, że pan wie,
ja nie,
o co
ja nie wiem,
chodzi.
Kto jest spowalniaczem. Ja słyszę czasami różnych polityków i znowu, tak powiem, uniknę od wskazywania konkretnych nazwisk, bo ja mam taki, przyjąłem taką postawę, że jednak dla mnie koalicja 15 października jest absolutną wartością i nie będę mówił źle o swoich koleżankach i kolegach, ale mam wrażenie, że co jakiś czas pojawiają się takie komentarze, skoncentrujmy się na rozwoju, może już zostawmy te rozliczenia, może to nie jest najważniejsze, ktoś by chciał udzielać takich odpustów zupełnych, za tam, nie wiem, za spowiedź mszę świętą i jeszcze jakąś
nie koncentrujmy się na rozwoju, tylko na rozliczeniach.
Pan, nie, ludzie od nas oczekują, wie pan, widzimy to w Gruzji w tej chwili ze zdwojoną siłą, gdzie pozwalano na różne dziwne działania ze strony większości rządzącej. Tak? Ustawa w ruskim stylu w sprawie społeczności LGBT, ustawa o agentach zewnętrznych i tak dalej, tych agentach zagranicznych i tak dalej. Traktowaliśmy jako coś normalnego. Później się okazało, że przeprowadzano operację pod tytułem tak naprawdę przejęcie całego procesu wyborczego przez służby specjalne, które były zamontowane.
Pan, bo tak zarzut, który się też pojawia wśród waszych wyborców, jest taki, że rozliczenia nie do końca idą tak, jak oni sobie wyobrażają, a reszta wyborców mówi, że myślenie o przyszłości też wam nie idzie, bo zajmujecie się głównie rozliczeniami.
Nie, no więc pan, dlatego... to może my wrócimy do tego aspektu jakby przyszłości. Znaczy, nie ma ważniejszej sprawy dzisiaj, tego potwierdzeniem jest dzisiaj również wizyta Roberty Metsoli w Polsce, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, niż polska prezydencja. Po tej węgierskiej, fatalnej, rozpoczętej
no
w Moskwie...
super, bo
prezydencji,
chciałem o to zapytać.
Prezydencji
węgierska, wiemy, że fatalna i tak dalej. To zostawmy
naprawdę
sobie.
Przechodzimy... Polska przejmuje odpowiedzialność za Unię Europejską.
A trzy rzeczy, które Michał Szczerba by chciał, żeby w ciągu tej półrocznej prezydencji polskiej udało się załatwić. Trzy najważniejsze rzeczy, znaczy, jakby pan
pewnie, wymienił. Pewnie o tych rzeczach będzie mówił, to może zapowiem 21 stycznia.
A pańskim zdaniem?
21 stycznia w Parlamencie Europejskim Donald Tusk przedstawi cele polskiej prezydencji. To pierwsza ważna rzecz. Po drugie, uważam, że wszystko się będzie koncentrowało wokół kwestii bezpieczeństwa.
A co to konkretnie
kwestia
znaczy?
Kwestia bezpieczeństwa to oznacza Europejska Unia Obrony. Kwestia bezpieczeństwa to oznacza konieczność zintegrowania przemysłów zbrojeniowych, wspólnych zakupów, wspólnej produkcji, wspólnych badań i rozwoju.
Ale za te pół roku, żeby pan powiedział, że udało się załatwić konkretną rzecz, taką jedną, dla pana ważną, to co by to było, żeby pan był zadowolony za pół roku?
Ja tak. uważam, i niestety jestem tutaj nie jestem optymistą, że po 20 stycznia, czego mamy już sygnały w ostatnich godzinach, tak naprawdę zablokowanie przez przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona kolejnego pakietu, który proponował Biden, 24 miliardy dolarów dla Ukrainy, to jest tylko przedsmak tego, co będzie nas czekać. Znaczy ja uważam, że po prostu w planie Trumpa, w planie jego współpracowników jest osiągnięcie zawieszenia broni, zamrożenie konfliktu na kilka lat, co pozwoli de facto tak naprawdę wzmocnić się Putinowi, przeorganizować, co nie jest w interesie Polski, dlatego my musimy jako Unia Europejska przejąć przywództwo w kwestii dalszego trwania Ukrainy i pomocy Ukrainie. I to jest chyba kluczowa sprawa. Plus jednak zwiększenie wydatkowania w kolejnych latach na kwestie zbrojeniowe, produkcyjne, na kwestie wspólnych zakupów, na współpracy. W polskiej prezydencji odbędzie się również szczyt Unia Europejska-Wielka Brytania. Po tym, jak Partia Pracy wygrała wybory w Londynie, uważam, że jest po raz pierwszy od momentu Brexitu szansa na wznowienie dialogu, sformalizowanie współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
A czy Michał Szczerba wyobraża sobie, że jakby się posypał zupełnie front na Ukrainie odpukać, to wojska NATO się tam znajdą? To sobie to wyobraża?
Gdzie? W sensie na Ukrainie?
Tak. Polskie wojska na przykład.
Nie wyobrażam sobie na razie takiej sytuacji. I chciałbym, żeby do niej nie doszło.
Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, o której nie zdążyliśmy porozmawiać, ale może następnym razem. Bardzo, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję serdecznie.